Będziemy czytać dalej pierwszy list do Koryntian. I czytamy go tak rozdział po rozdziale, fragment po fragmencie. Dzisiejszy fragment to jest 9 rozdział pierwszego listu do Koryntian. I przeczytamy wersety od 1 do 18. Jeżeli pamiętacie, tydzień temu czytaliśmy rozdział 8. W 8 rozdziale mowa była o ludziach w Koryncie, którzy twierdzili, że oni mają prawo, oni są wolni, oni wiedzą, że jest tylko jeden Bóg, poza Bogiem nie ma innych bogów. I w zasadzie, jeżeli życie takie codziennie zmusza ich do tego, żeby pójść do pogańskiej świątyni i uczestniczyć tam w jakichś ucztach związanych z kultem, to w zasadzie oni mają na to prawo. Przecież to nikomu nie szkodzi, tak? Jest tylko jeden Bóg, te wszystkie bożki to jest fikcja. I w zasadzie Paweł z jednej strony potwierdza to, mówiąc im, że rzeczywiście jest tylko jeden Bóg, ale z drugiej strony ludzie ci mieli problem z tym, że nie widzieli, że są inni ludzie wokół nich, inni wierzący, dla których to był problem, tak? Dla którzy albo wywodzili się może z judaizmu i te pogańskie obyczaje były trudne do przyjęcia, albo też byli właśnie dopiero co nawrócili się z pogan i dla nich ci bogowie różni nie byli fikcją, ale byli bardzo realni i byli czymś, od czego dopiero co oni się uwolnili, tak? I nagle zobaczyli swoich braci wierzę, starszych braci wierzę, kogoś, kto był dłużej może wierzący, który idzie i gdzieś tam uczestniczy w pewnych rzeczach bez problemu. I Paweł mówi im, że tak, jesteście wolni, tak, macie prawo na różne rzeczy, ale prawo oznacza też, czy wolność oznacza odpowiedzialność. Tak? Wolność zawsze idzie w parze z odpowiedzialnością. Można powiedzieć, nie ma wolności bez odpowiedzialności, tak parafrazując znane hasła nasze. I Paweł mówi, że waszą odpowiedzialnością jest spojrzeć na tych ludzi, dla których to jest zgorszenie, w takim sensie, że odpycha ich to od wiary w Boga. Powoduje, że ich zaufanie, ich wiara do Boga załamuje się. Tak? Bo czasami myślimy, że zgorszenie to jest właśnie ktoś, kto siedzi z boku i jak zobaczy, że robimy coś nie tak w kościele, to nam parasolką po głowie da za to, że złamaliśmy jakieś święte zasady, które funkcjonują. To nie jest zgorszenie. To najczęściej jest właśnie ta osoba, która uważa, że dla zasad ma prawo kogoś odłupać parasolką. Natomiast są rzeczywiście ludzie, którzy obserwują i po prostu pewne rzeczy być może w naszym życiu, czy w życiu akurat wtedy tych Koryntian, kiedy patrzyli na nie, to zaczynali kwestionować, czy w ogóle ich wiara, czy zastanawiać się, czy ci ludzie są wierzący, czy ten kościół to jest rzeczywiście kościół, który oddaje chwałę Bogu i gdzieś ich wiara się gubiła. Wiecie, to często się zdarza. My dzisiaj myślę, że żyjemy w społeczeństwie, w którym na potęgę to się dzieje, tak? Czyli ludzie, jakby jesteśmy chrześcijańskim krajem w takim sensie, że oficjalnie we wszelkich statystykach mamy te ponad 90% chrześcijan zapisanych, natomiast wiemy i coraz wyraźniej to widać, że ludzie z kościoła odchodzą, z jakiegokolwiek kościoła, tak? Dlaczego? Dlatego właśnie, że widzą rzeczy, które się dzieją i gorszą się. I gorszą się w takim sensie właśnie, że mówią, a to po co? To tego Pana Boga pewnie nie ma. Jeżeli ci, którzy mówią, że Go znają, robią takie rzeczy, takie czy inne, no to pewnie Pana Boga nie ma, tak? Albo ja nie chcę mieć z tym Bogiem nic wspólnego, jeżeli Jego przedstawiciele w jakimś tam sensie zachowują się w taki sposób. Więc sytuacja może nie jest taka stuprocentowo identyczna, ale mniej więcej takie zjawisko miało miejsce. I teraz w 9 rozdziale Paweł, kiedy omówił jakby to, co się działo w Koryncie, przytacza swój własny przykład. I też mówi, że ja też jestem wolny, ja też mam prawa, ale czy odpowiedzialność, którą niosę na sobie, sprawia, że sam jestem w stanie, czy sam rozumiem, że muszę się ograniczyć. I przeczytamy teraz te wersety w 9 rozdziale, od 1 do 18 wersetu. Więc Paweł pisze tak. Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa, naszego Pana? Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu? Jeśli nawet dla innych nie jestem apostołem, to dla was jestem. Pieczęcią mojego apostolstwa wy jesteście w Panu. Moja obrona przeciw tym, którzy mnie oskarżają, jest taka. Czy nie mamy prawa jeść i pić? Czy nie mamy prawa brać z sobą siostry, kobiety, jak i pozostali apostołowie i bracia Pana oraz Kefas? Czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? Kto kiedy pełni służbę żołnierską na własny koszt? Kto zasadza winnicę i nie je jej owocu? Albo kto pasie stado i nie spożywa mleka ze stada? Czy mówię to tylko po ludzku, czy i prawo tego nie mówi? Bo to w prawie Mojżesza jest napisane: Młócącemu bydlęciu nie zawiążesz pyska. Czy Bóg troszczy się tylko o bydlęta, czy nie mówi tego przede wszystkim ze względu na nas? Ze względu na nas bowiem jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei udziału w plonach. Jeśli my wam posialiśmy dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeśli my wasze cielesne zbierzemy? Jeśli inni w waszym prawie uczestniczą, dlaczego nie tym bardziej my? Nie skorzystaliśmy jednak z tego prawa, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie czynić Ewangelii Chrystusa. Czy nie wiecie, że ci, którzy przy poświęconych pracują, to co ze świątyni jedzą, a ci, którzy przy ołtarzu służą, w ołtarzu mają udział? Tak też i Pan zarządził, aby ci, którzy Ewangelię głoszą, z Ewangelii żyli. Ja jednak nie skorzystałem z żadnej z tych rzeczy. Nie piszę zaś tego, aby tak się stało, aby tak stało się ze mną, bo wolałbym raczej umrzeć, niż mojej chluby nikt mnie nie pozbawi. Jeśli bowiem głoszę Ewangelię, nie jest to moją chlubą. Spoczywa na mnie powinność, biada mi bowiem, jeśli bym Ewangelii nie głosił. Bo jeśli czynię to ochotniczo, mam zapłatę. Jeśli zaś nieochotniczo, to sprawuję powierzony mi zarząd. W czym więc ta moja zapłata? W tym, że głosząc za darmo czynię wkład w tę Ewangelię przez niekorzystanie z mojego prawa do udziału w Ewangelii. Brzmi to tak trochę zawile, kiedy czyta się i wymaga takiego wgryzienia się trochę w to, o czym jest mowa. Natomiast widać, czy kontekst tej sytuacji widzimy, że jest taki, że byli i wiemy z poprzednich rozdziałów, że byli w Koryncie ludzie, którzy nie uznawali Pawła za autorytet. Tak? Wiemy, że byli podzieleni, chrześcijanie w Koryncie byli podzieleni na grupy. Jedni mówili: my, naszym nauczycielem jest Apollos, inni mówili: naszym jest Kefas, czyli Piotr, a my jesteśmy Chrystusowi. Jeszcze inna grupa mówiła: co tam wasz Piotr i co tam wasz Apollos, my jesteśmy, naszym nauczycielem jest Chrystus, i tak dalej, i tak dalej. I były, czy może wszystkie wręcz te grupy w jakiś sposób podważały autorytet Pawła, który, jak wiemy z Dziejów Apostolskich, był tym, który założył ten Kościół. Tak? Był człowiekiem, który dotarł do Koryntu, zaczął tam głosić Ewangelię, przez niego nawrócili się ludzie i on był tym, który organizował pierwszą wspólnotę, pierwszy Kościół właśnie w Koryncie. I ludzie ci mówili, czy oskarżali Pawła o różne rzeczy. Przede wszystkim mówili: o, co z niego za apostoł, co z niego za przywódca. Potem mówili: a pewnie chce nas tutaj naciągnąć i zabrać jakieś pieniądze od nas dostać, tak? Może mówili: no dobra, będziemy mu dawać te pieniądze, ale wtedy to znaczy, niech on robi to, co my chcemy, co my uważamy za słuszne. Skoro mu płacimy, no to on powinien być jakby wykonawcą tego, co my myślimy, że jest ważne. Tak? I do takiej sytuacji Paweł odnosi się. Więc przede wszystkim najpierw w tych pierwszych kilku wersetach mówi, czy udowadnia, przemawia do nich, mówi o tym, że jest apostołem, tak? Mówi: czy nie jestem apostołem, czy nie widziałem Jezusa naszego Pana, czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu. I jakby potwierdza, czy udowadnia im to, że jeżeli ktoś miałby być apostołem dla nich, to właśnie on. I myślę, że my dzisiaj tak trochę, oderwę się teraz od tego tekstu, ale bo czasami myślę, że panuje zamieszanie na temat tego, co to znaczy apostoł. W ogóle my bierzemy te różne to nazewnictwo biblijne: biskup, prezbiter, apostoł, i w różnych kościołach używamy w bardzo dowolny i różny sposób. Tak? Są biskupi, są prezbiterzy, są czasami apostołowie w niektórych tradycjach. Zależy to od właśnie różnej tradycji kościelnej. I czasami myślę, wydaje mi się, że jest to dosyć taka sprawa niejasna, to kim ci apostołowie byli. Tak? I sam termin apostoł często nie jest do końca jasny, więc taką krótką zrobię może dygresję na temat tego właśnie, kim byli, czy co oznacza słowo apostoł. Więc na pewno apostoł przede wszystkim kojarzy nam się z 12 apostołami. Tak? Myślę, że jakbym zapytał, z czym kojarzy wam się apostoł, to natychmiast wszyscy by powiedzieli 12 apostołów. I prawda, 12 apostołów, rzeczywiście jest o nich mowa i jest to jak najbardziej biblijne skojarzenie. A jednak w Biblii są jeszcze inne imiona wymienione i nazwane apostołami. Są inni ludzie nazwani apostołami. Paweł na przykład. Paweł nie należał do 12 apostołów. Tak? Nigdy nie został do tych 12 przyłączony. Barnaba jest nazwany apostołem w Nowym Testamencie. Sylwan, który najprawdopodobniej Sylas i Sylwan to są zamiennie stosowane imiona. Również towarzysz Pawła po Barnabie, który został towarzyszem Pawła, on również jest nazwany apostołem. Tymoteusz jest nazwany apostołem, uczeń Pawła. Apollos i Tytus, również współpracownicy Pawła, również nazwani są w Nowym Testamencie apostołami. W liście do Rzymian mamy dwa takie imiona ciekawe. Paweł pozdrawia Andronika i Junię, którzy są znani wśród apostołów. Więc jest to taka też ciekawostka, bo Junia to imię najprawdopodobniej kobiece. Tak? I z tego tekstu wynikałoby, że Junia mogła być kobietą apostołką. Aczkolwiek, jak wiecie, z kobietami nic nigdy nie jest takie oczywiste, więc tutaj jakby pojawiło się wiele wątpliwości. Dlatego, że imię Junia, tak zrobię dygresję do dygresji, jest takim imieniem, które w języku greckim nie odzwierciedla rodzaju. Tak? My tak jak w polskim, grecki ma rodzaj męski i rodzaj żeński. I wiadomo, co jest nasze imiona takie typowo polskie, jeżeli się je wypowie, to wiadomo, czy to kobieta, czy mężczyzna, tak? Katarzyna. Żeńskie najczęściej kończą się na A po polsku, tak? Katarzyna, Agnieszka, Lidia, Teresa i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, jak ktoś mówi takie imię, to musi być kobieta. Natomiast męskie kończą się na inne literki. I wiadomo też, że tak jest. To imię Junia w języku greckim jest takim imieniem, w którym nie wiadomo, czy to kobieta, czy sama forma gramatyczna imienia ona nie daje. To jest takie imię, jak dzisiaj po polsku jest, ktoś niedawno mi nawet opowiadał, że miał córkę Noemi. No i Noemi po polsku nie ma końcówki typowo żeńskiej. I ktoś właśnie opowiadał, że często przychodziły listy do pana Noemi, bo ktoś na poczcie czy w urzędzie, oczywiście w dzisiejszych czasach to jest bardziej rozpowszechnione, ale jeszcze ze 20 lat temu to było takie imię, że jak ktoś czytał Biblię, to może wiedział, o co chodzi, ale często jacyś urzędnicy w urzędach po prostu jak widzieli i na końcu, to czasami myśleli, że to chodzi o mężczyznę, tak? I adresowali tam jakiś list pan Noemi, jakiś tam i taki list był otrzymywany. Więc tak samo jest z tą Junią. Problem jest, że nie wiadomo, jakie to jest imię. Aczkolwiek, jeżeli tak popatrzymy, więc jest to zagadnienie, tak? Bo jest to w zagadnienie kościele. Czy kobieta mogła być apostołem, czy nie mogła być. I właśnie problem polega na tym, że czy takie świadectwa, może krótko będę to opisywał, ale świadectwa, wszyscy ojcowie kościoła twierdzą, że to była kobieta. Oprócz jednego. Jeden mówi, że to był mężczyzna, aczkolwiek ten, który mówi, że Junia to był mężczyzna, mówi również, że Pryscyla to również była mężczyzna. Więc jest raczej mało wiarygodny w tym, co twierdzi, tak? Bo z samego tekstu wynika, że Pryscyla jednak była kobietą, bo była żoną Akwili, że tak powiem, małżeństwa homoseksualne jeszcze nie były wtedy tematem generalnie, więc Pryscyla na pewno była kobietą. Więc ten jeden, który mówi, że Junia była mężczyzną, mówi również, że Pryscyla była mężczyzną, więc mało wydaje się być wiarygodny. I aż do średniowiecza w zasadzie wszystkie świadectwa mówią o tym, że Junia była traktowana jako kobieta. Dopiero w średniowieczu, kiedy, wiecie, ten system kościelny się ustabilizował na tyle i stał się na tyle patriarchalny, że stało się to no, takim właśnie faux pas, żeby ta Junia była w tekście biblijnym jako kobieta apostoł, to definitywnie zmieniono końcówkę, tak, już w tłumaczeniach zaczęto zmieniać końcówkę, żeby było widać, że to jest imię typowo męskie. Jeżeli otworzycie Biblię Tysiąclecia na przykład, polską, to przeczytacie o Juniasie, Junias. Nie Junia, tylko Junias. Czyli dodana jest taka końcówka właśnie już męska. Aczkolwiek nie jest to jedyny problem z tym wersetem. Jak mówię, z kobietami to tylko problemy, przepraszam. Bo w tym wersecie jest również fraza, że Andronik i Junia są znani między apostołami. I znowu ta fraza grecka jest tak jak po polsku. Jeżeli powiemy Mickiewicz jest znany między poetami, to może oznaczać dwie różne rzeczy, tak? Jedną, że Mickiewicz jest poetą i znamy go wśród poetów, a drugą może oznaczać, że Mickiewicz na przykład był sprzątaczem w klubie poetów i poeci go znają. Tak? Polskie zdanie Mickiewicz był znany między poetami można zrozumieć na dwa sposoby. Być może znali go poeci, bo on się tam kręcił i zamiatał, jak oni się spotykali, a być może on jest jednym z nich i trzeba wiedzieć, kim był Mickiewicz, żeby wiedzieć, co ta fraza oznacza, tak? Czy jedno znaczenie, czy drugie. Więc znowu nasze tłumaczenia tłumaczą czasami tak, a czasami wręcz przeciwnie. Czyli niektórzy tłumaczą, że była znana wśród apostołów, w sensie właśnie była jednym z apostołów, a niektóre tłumaczenia mówią, że byli znani przez apostołów. Tak? Czyli, że apostołowie ją znali. Owszem, to była kobieta, ale ją apostołowie znali, co nie znaczy, że była apostołem. Więc znowu jest to sprawa dosyć skomplikowana. Aczkolwiek ta sama fraza we wszystkich innych tekstach Nowego Testamentu jest tłumaczona wśród, czyli wśród ludu na przykład. I jednoznacznie zawsze jest tłumaczona jako, że ten, o kim jest mowa, jest jednym z grupy, tak? Więc znowu nasze wyobrażenie o tym, czy przekonanie o Kościele bardzo mocno wpływa na to, na przykład, jak jest tłumaczona Biblia, tak? Więc ktoś, kto ma w sobie przekonanie, że to jest niemożliwe, żeby kobieta była apostołem, będzie tłumaczył w jedną stronę. Ktoś, kto jest przekonany, że jak najbardziej jest to możliwe, będzie tłumaczył w stronę wprost przeciwną. I rozumiem, że w nas taki bunt się rodzi, to jak to taka niejednoznaczność, jak to taki problem, ale niestety tak to w Biblii nie jest to jedyna niejednoznaczność. I musimy szukać w innych miejscach. Ale to była taka dygresja do dygresji i ciekawostka odnosząca się do tego, co to znaczy. Więc kim byli apostołowie? Jak widzimy, nie było to tylko 12. Ale również inni ludzie nosili to miano. Więc czasami właśnie też w naszych tych tradycjach kościelnych są jakby dwa zrozumienia. Czy można zobaczyć, że albo apostołami nazywa się takich założycieli, tak? Czyli na przykład te kościoły, które odwołują się do tradycji i do tak zwanej sukcesji apostolskiej, one mówią, że apostołowie to było tylko tych 12 ludzi, w takim sensie założycieli. Oni byli założycielami kościoła i my czerpiemy, jakby od nich możemy wykazać, że ta sukcesja apostolska była i ona gdzieś tam jest kontynuowana. Tak? Inne kościoły, takie bardziej nietradycyjne, współczesne, mówią, a apostoł to po prostu oznacza posłany w języku greckim. Tak? Ktoś, kogo się wysyła. Więc jeżeli Paweł mówi o Tymoteuszu, apostoł, to ma na myśli, że został wysłany. I znowu, w wielu tych wersetach, które mówią właśnie, że Tymoteusz jest, czy Tytus, czy Apollo są apostołami, nasze polskie tłumaczenia unikają słowa apostoł, mówią posłany. Tak? Mówią, bo to nie o ten rodzaj apostoła chodzi, więc oni nie byli apostołami, oni byli po prostu wysłani. I to słowo ma taki sens. I rzeczywiście znowu, no jest to pewien problem, który mamy. Natomiast problem rozwiązuje się, jeżeli spojrzymy na to, że słowo apostoł właśnie ma dwie takie ważne rzeczy w sobie zawiera. I zawiera obie te, które funkcjonują. Czyli apostoł to jest ktoś posłany, aby coś założyć. I takie było oryginalne znaczenie tego słowa. Apostołowie, pierwszy termin to był taki wojskowy termin grecki, jak on funkcjonuje. I to byli apostołowie, to był człowiek, który stał na czele wyprawy kolonizacyjnej. Jeżeli uczyliście się o Grecji, to wiecie, że Grecy kolonizowali Azję, tak? Wysyłali wyprawy, zakładali miasta na wybrzeżu Azji. i tam były różne greckie miasta. Więc taki człowiek, który zbierał statki, wsiadał na te statki i był dowódcą takiej wyprawy, która miała coś założyć, miała założyć nowe miasto, nową kolonię, oryginalnie nosił tytuł właśnie apostoł. Tak? To był w takiej świeckiej Grece. Więc kiedy patrzymy na Biblię, to widzimy znowu, że rzeczywiście to słowo apostoł ma oba te znaczenia w sobie, że to jest ktoś posłany, aby coś założyć. I w takim sensie było posłanych 12 apostołów po to, żeby założyli Kościół, czy Jezus wybrał 12 apostołów i posłał ich po to, żeby założyli Kościół. I ta 12 też jest nieprzypadkowa, ale jest symboliczną liczbą nawiązującą do patriarchów ze Starego Testamentu, tego fundamentu czy początku ludu Bożego. Tak samo 12 apostołów miało być właśnie z tymi, którzy zakładają ten Kościół. I również później dlatego Paweł, Barnaba to byli ludzie posłani, żeby założyć kościoły. Paweł był nazwany apostołem narodów, tak? I zakładał kościół wśród pogan. Barnaba był jego towarzyszem. Później sam Paweł posyłał czy Tytusa, czy Apollosa, czy Tymoteusza, też również posyłał ich, żeby oni pomogli coś założyć. Więc myślę, że dzisiaj ten tytuł w jakimś tam sensie też czasami ma miejsce, kiedy ktoś coś zakłada i te młode kościoły często mówią: o, my mamy naszego apostoła, bo on założył nasz kościół, on założył naszą wspólnotę, to jest nasz apostoł. I w takim sensie potocznym mają rację, tak mówiąc, że takim apostołem tu na Mazurach był Wilhelm Onken, chyba Wilhelm miał na imię, tak? Człowiek, który z Hamburga jeździł po Niemczech swego czasu w XIX wieku i zakładał kościoły baptystyczne właśnie na przykład w Prusach Wschodnich, tak? I ten budynek w jakimś tam sensie, to nie baptyści go wybudowali, ale ci niemieccy baptyści założeni przez te zbory założone właśnie przez niego tutaj funkcjonowały. I on był takim apostołem, oczywiście nie w takim samym sensie jak tych 12, ale był uważany za apostoła, miał autorytet, tak, wśród ludzi. Więc myślę, że tak to funkcjonowało kiedyś, ten termin. Dzisiaj czasami właśnie w niektórych tradycjach ucieka się od niego, bo uważa się, że to za dużo autorytetu daje komuś, jeżeli powiemy mu, że jest apostołem, bo to tak nawiązuje do tych 12, którzy Biblię napisali i tak dosyć autorytatywnie wypowiadali się w pewnych tematach, więc jeżeli byśmy dzisiaj kogoś nazwali apostołem, to dalibyśmy mu za dużo władzy. I w takim sensie rzeczywiście, aczkolwiek w takim pawłowym sensie Paweł mówi: jeśli dla innych nie jestem apostołem, to dla was jestem. I to, że ktoś jest dla kogoś apostołem, to wcale nie znaczy, że jest apostołem dla wszystkich. Tak? Paweł mówi: jestem dla was apostołem, bo przeze mnie się nawróciliście, bo przeze mnie powstała ta wspólnota, bo ja poświęciłem się, żeby chrześcijaństwo się narodziło w tym miejscu. Natomiast gdzieś być może w innych miejscach nie jestem dla ludzi apostołem, bo nie mam takiego autorytetu. I to apostolstwo wiąże się właśnie z autorytetem. Chrystus jest nazwany apostołem. W Hebrajczykach 3:1 jest nazwany apostołem naszej wiary. Właśnie posłanym, znowu posłanym przez Boga, żeby założyć coś, założyć Kościół, tak? Założyć ponownie Boży lud. Więc również ten tytuł do niego się odnosi. Ale tak jeszcze z takich ciekawostek, patrząc na ten werset, to widzimy, jak apostołowie funkcjonowali. I z tej przemowy Pawła wynika, że apostołowie często podróżowali, tak jak to ludzie posłani mają w zwyczaju często, byli dokądś posłani w jakimś celu. I tak jak mówi tu w 5 wersecie, czy nie mamy prawa brać z sobą siostry kobiety. I znowu tutaj wkraczamy w sferę problemów związanych z tłumaczeniem, bo znowu słowo kobieta i słowo żona po grecku brzmi dokładnie tak samo. Tak? Więc kiedy Paweł mówi tutaj, czy nie mamy prawa brać z sobą siostry kobiety, można przetłumaczyć siostry kobiety albo siostry żony. Oba te tłumaczenia są jak najbardziej, byłyby poprawne z punktu widzenia znaczenia tych greckich słów. I oczywiście znowu tradycje kościelne się rozjeżdżają w tym miejscu i są kościoły, które opierają się, czy uważają, że celibat jest tą właściwą formą funkcjonowania ludzi, którzy usługują w kościele i wtedy tłumaczą siostry kobiety, tak? I mówią, no oczywiście to była taka gosposia, co jeździła tam z tym apostołem i mu tam gotowała, usługiwała, prała, tak? I tak dalej, ale to nie była jego żona, tylko po prostu mówią, to tak jak z Panem Jezusem, za nim chodziły kobiety i usługiwały mu. I rzeczywiście za Jezusem chodziły, jak wiemy, Ewangelia mówi, że była grupa kobiet, która przemieszczała się razem z nimi, z uczniami i usługiwała swoim majątkiem. To nie były ich żony, tam jest nawet wymienione, czyje to żony były w tekście Ewangelii. Aczkolwiek różnica jest taka, że to była grupa kobiet wędrująca z grupą mężczyzn, tak? To kultura ówczesna, raczej bardziej podobna do dzisiejszej kultury Bliskiego Wschodu niż naszej, raczej to nie byłoby dobrze widziane, gdyby z jednym mężczyzną podróżowała jedna kobieta i nie była jego żoną, tak? Myślę, że każdy z nas sobie jest w stanie to wyobrazić, że nawet dzisiaj to by był taki układ, jest takim podejrzanym, byśmy powiedzieli, tak? Podejrzaną sytuacją w wielu przypadkach. Więc wielce prawdopodobne jest, że właściwym tłumaczeniem jednak byłoby, że może brać ze sobą siostrę, w sensie siostra, czyli chrześcijanka, żonę, tak? Żonę, z którą jeździ. To oznaczałoby, że czy bracia pańscy, Jakub czy Juda, którzy byli przywódcami kościoła, czy Kefas, czyli Piotr, apostoł Piotr, przemieszczali się ze swoimi żonami i żony te posiadali. Też tak jak czytamy tutaj, byli tymi, czy którzy byli utrzymywani przez te różne wspólnoty chrześcijańskie. I o tym właśnie Paweł mówi, tak? W wersetach 6 do 11 i 13, 14 Paweł mówi, że udowadnia, czy wspomina o tym, że jeżeli ktoś usługuje kościołowi w takim wymiarze pełnym, to też ma prawo być przez Kościół utrzymywany. I znowu, tradycja czy kultura, w której Paweł funkcjonował, miała dwie wersje. Tak? Była taka żydowska wersja, rabini raczej nie byli utrzymywani przez tych swoich uczniów, tak to nazwijmy. Dlatego sam Paweł, ucząc się na rabina, nauczył się również być wytwórcą namiotów. Tak? Wiemy, że Paweł szył namioty i wielokrotnie w swoich podróżach misyjnych używał tego zawodu, żeby się utrzymać w różnych miejscach. Więc taką tradycją bardziej żydowską było, że rabin ma nauczać słowa, ale ma też utrzymywać się z pracy własnych rąk. Natomiast tradycją pogańską było to, że byli filozofowie, nauczyciele greccy czy rzymscy, którzy utrzymywali byli z opłat swoich uczniów, tak? I to była jakby oddzielna tradycja czy inna tradycja. I w zasadzie to źle by wyglądało, gdyby taki filozof jeszcze miał pracować i się utrzymywać, to by oznaczało, że jest kiepskim filozofem, tak? I nie jest w stanie zgromadzić tylu uczniów, żeby być w stanie normalnie funkcjonować. Więc raczej by to o nim źle świadczyło niż dobrze świadczyło w tej sytuacji. I Paweł jakby w tych dwóch tradycjach funkcjonując, jednak tutaj mówi o tym, że to co prawo, co słowo, co Stary Testament mówi o Starym Testamencie, a później mówi też, że sam Pan, tak też i Pan zarządził, żeby ci, którzy Ewangelię głoszą, z Ewangelii żyli. Tak? Czyli ma na myśli to, że jeżeli ktoś poświęca się głoszeniu Ewangelii, nauczaniu, usługiwaniu w Kościele, to ma prawo do tego, żeby być utrzymywanym przez Kościół. Ze Starego Testamentu bierze taki werset: mucącemu bydlęciu nie zawiążesz pyska. No, nie wydaje się nam to takie jasnym stwierdzeniem odnośnie tego, czy trzeba duchownego utrzymywać, czy nie utrzymywać, ale jak widać dla Pawła był to werset, który o tym mówił, tak? I mówi, że czy to Bóg troszczy się o bydlęta, tak? Czy to o te woły mu chodziło tak naprawdę, czy raczej nie o zasadę, że jeżeli ktoś pracuje, to powinien też jakby być z tego wynagrodzony. Mówi, jaki żołnierz walczy na swój koszt. I znowu to jest taka ciekawostka, że w zależności od czasów i kultury różnie można te rzeczy rozumieć, bo przez większą część średniowiecza każdy żołnierz walczył na swój koszt, tak? Bo wiemy, że system był taki feudalny i dostawało się ziemię, ale za to trzeba było być żołnierzem, kiedy wymagał tego od ciebie twój władca. Więc w średniowieczu ten werset można by przeczytać i podrapać się w głowę i pomyśleć, ale o co Paweł ma na myśli? Przecież każdy żołnierz walczy na swój koszt. Natomiast w starożytności i dzisiaj znowu jest to czytelny obraz, bo i dzisiaj nasi żołnierze tu naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy, nie na swój koszt biegają i śpiewają tam codziennie na tym placu. Więc Paweł mówi, miałbym prawo, jako apostoł mam prawo. Biblia, sam Pan, Stary Testament mówi mi o tym, że mogę. I jest tu takie słowo klucz, które jest z tego poprzedniego rozdziału, gdzie Koryntianie mówili, my mamy prawo do pewnego rodzaju zachowania, bo jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni i mamy prawo. I tu apostoł mówi, ale ja też mam prawo. Ja też mam pewne prawa, do których wy powinniście się nagiąć, jeżeli zaczynamy mówić o prawach. I wiecie, często właśnie niestety, kiedy psują się relacje, to zaczynamy zamiast rozmawiać ze sobą jak ludzie z ludźmi, to zaczynamy powoływać się na różnorakie prawa i zasady. I czasami to jest dobre, czasami nas to ratuje przed pogrążeniem się w kompletny chaos i nienawiść. I czasami trzeba sobie powiedzieć, ale pewne prawa ustaliliśmy, więc się ich trzymajmy, pomimo tego, że komuś się to nie podoba. A jednak lepiej jest czasami, Paweł to sugeruje, jest nie myśleć o prawie, ale czasami, tak jak jeszcze wcześniej mówił do nich, do Koryntian, kiedy mówił o ich sprawach sądowych, mówił, czasami lepiej ponieść szkodę. To jest po chrześcijańsku. Czasami lepiej odpuścić i tego swojego prawa nie próbować egzekwować, zwłaszcza jeżeli mówimy o tym, że brat z bratem o coś się, czy chrześcijanin z chrześcijaninem czegoś nie mogą podzielić. I nie są w stanie się dogadać. 12 werset jeszcze też wyjaśnia nam trochę sytuację. Paweł mówi, jeśli inni w waszym prawie uczestniczą, dlaczego nie tym bardziej my? Więc byli pewni ludzie, którzy wykorzystywali to prawo, tak? Koryntianie płacili przypuszczalnie Piotrowi, przypuszczalnie innym, może Apollosowi, więc byli tacy, którzy korzystali z tego prawa. Ale Paweł mówi, ale my z tego prawa nie korzystamy i zaraz dojdziemy dlaczego. Aczkolwiek musimy sobie też powiedzieć jasno, że Paweł z tego prawa ogólnie korzystał. Tak? Kiedy czytamy list do Filipian, 4 rozdział, Paweł mówi, dziękuję wam za to, że mnie utrzymujecie, tak parafrazując to, co Paweł tam napisał. W 4 rozdziale dziękuję Filipianom za ich dar i nawet mówi, nikt inny nie łożył na moją pracę oprócz was i za to jakby jestem wam wdzięczny. Więc to nie jest tak, że Paweł wyrzekł się tego prawa na zawsze, ale wyrzekł się tego w kontekście właśnie Koryntian z powodów, które miał, z powodów, które określa, czy o których zaraz tutaj mówi. I głównie przypuszczalnie dlatego, że byli do niego wrogo nastawieni. Tak? Koryntianie mieli do niego negatywne nastawienie, odmawiali mu tego bycia apostołem. Nie wszyscy najprawdopodobniej, ale niektórzy z nich. I dalej Paweł mówi właśnie w tym 15 wersetu dalej mówi, że nie skorzystałem z żadnego z tych praw. Tak? Tam jeszcze wcześniej używa przykładu, że też w świątyni Starego Testamentu kapłani, lewici, którzy tam pracowali, również utrzymywali się nie wyłącznie, ale w dużej mierze z tego, co przynoszono na ofiarę i składano jako ofiarę w świątyni. Tak? I Paweł mówi, ja jednak z tego nie korzystam, bo wolałbym umrzeć niż... I tutaj jest niedokończone zdanie, a dalej mówi, mojej chluby nikt mnie nie pozbawi. Więc Paweł widział, nie pisze tego, czy nie zwraca się do Koryntian po to, żeby oni nagle zaczęli płacić mu jakieś pieniądze, ale mówi, że wręcz przeciwnie, on nie chce niczego od nich, bo dla niego to będzie jego chlubą, to będzie jego czymś, co dla niego jest ważne, tak? Mówi, że wolałbym umrzeć, niż żeby ktoś właśnie odebrał mi tą chlubę. I co było jego chlubą? Paweł mówi w 16 wersecie, jeśli głoszę Ewangelię, nie jest to moją chlubą. Ciekawe, to są te słowa, które trochę robią zamieszanie. Mówi, to, że głoszę Ewangelię, to nie jest moja chluba. Co on ma na myśli, tak? Paweł w ogóle używa tu takiego ciekawego słowa, mówi dalej, bo spoczywa na mnie powinność, mam taką powinność. I to greckie słowo brzmi ananke i tu chyba w Giżycku widziałem, jest taki zakład pogrzebowy ananke, tak? To jest właśnie to słowo. Więc ja czasami się zastanawiałem, co to z tą anankę, o co tu chodzi, czemu ten zakład pogrzebowy, ale teraz wiem i wam wyjaśnię. Dlatego, że anankę oznacza przeznaczenie po grecku. To greckie słowo oznacza przeznaczenie. I ktoś, że tak powiem, kto nazywał ten zakład, nie wiem, czy wiedział, czy nie wiedział, czy skąd to wykombinował, ale to jest taka dobra nazwa dla zakładu pogrzebowego. Lepsza niż Hades. Jakiś inny się nazywa Hades i taki dosyć jest niedwuznaczny, raczej nie chciałbym do Hadesu, wolę to anankę, niż, także jakby co to wiecie, gdzie się zwracać. Znaczy nie mówię, że wy musicie i nie robię reklamy nikomu, żeby też, nikt mi za to nie płaci, co teraz mówię, od razu powiem. Mówię osobiście, że gdyby coś ze mną, to żono kochana do Anankę, a nie do Hadesu, żebym się nie czuł jakoś niezbyt. Więc Paweł mówi, to jest moje przeznaczenie. Głosić Ewangelię to nie jest moja chluba. To jest moje przeznaczenie. On miał świadomość tego, że Bóg go stworzył i powołał w pewnym celu i że to, że on ten cel wypełnia, to nie jest jakiś powód do dumy szczególny. To jest po prostu tak, jak powinno być. Tak? On mówi, to tak powinno być, że ja głoszę Ewangelię. To nie jest dla mnie żadna chluba. Tak? To nie jest coś ponad normę. To jest takie ciekawe, bo tak jak pewnie już zaczynacie sobie myśleć i też do mnie to tak dotarło, że dla nas jak ktoś coś więcej robi w kościele, to już jest chluba, tak? To już my się tym chlubimy. No, ja swój czas poświęcam, żeby jeszcze, nie wiem, głosić Ewangelię, albo żeby jeszcze zagrać, albo żeby jeszcze zaśpiewać, albo właśnie żeby usłużyć, no. Dalej Paweł będzie mówił, dojdziemy do tego, mówi, że każdemu Bóg daje dary, żeby usługiwał w Kościele. I to jest to, co Paweł ma na myśli. Bóg ciebie i mnie stworzył i obdarzył pewnymi darami, żebyś usługiwał. I to nie jest żadna chluba, że ty będziesz usługiwał. Jeżeli my dzisiaj chlubimy się, że jakąś część swego czasu poświęcamy na to, żeby coś zrobić w Kościele, to trochę nisko, znaczy upadliśmy. Trochę ten system wartości gdzieś nam się zaburzył i zaczynamy myśleć trochę nie w tą stronę. I znowu powiecie, a pastor to coś miałby...
Kto? Ale daje dary.
Ale daje dary.
Dary.
Kto daje?
Ale Bóg daje
dary. Oczywiście, tak, Bóg daje. I Paweł mówi, każdemu dał. Problem może być czasami, że my nie wiemy, co nam dał. Ale to nie Boga problem, tylko nasz problem, tak? Że nie wiemy. To jak to prawnicy mówią, nieznajomość prawa nie zwalnia nas od przestrzegania. I tak można powiedzieć, nieznajomość swojego daru nie zwalnia nas z odpowiedzialności za to, że mamy go i mamy go używać. I znowu możecie powiedzieć, a pastor, wiadomo, no bo on tutaj, ten to by chciał, żebyśmy tu wszyscy biegali i coś robili wokół kościoła i tak dalej, i tak dalej. No szczerze mówiąc, to fakt, tak, bym chciał. Ale tak naprawdę to Paweł uważał to, że usługuje swoim darem, uważał to za normę. Tak? My dzisiaj, rozumiecie, ta norma nam się obniżyła. My dzisiaj uważamy, że jak coś robimy, to już mamy chlubę w tym. Tak? Paweł uważał, że jak coś robił, to jest dopiero początek. Z tego punktu dopiero startujemy, tak? Że używam mojego daru. Natomiast to, co mówi dalej, to, że właśnie to, że robi to ochotniczo i nie bierze jakby za to zapłaty, czyli robi krok dalej jeszcze, tak? Mówi, mam prawo, żeby mi za to płacono, ale nie robię tego, tego prawa nie realizuję. I to dopiero mówi jest swego rodzaju dla mnie chlubą, że jestem gotów poświęcić się dalej niż ta norma, tak? Niż to, co Bóg ode mnie oczekuje. Jak wiecie, znowu my, kiedy myślimy o grzechu i to wielokrotnie powtarzałem, my, kiedy myślimy o grzechu, to myślimy o jakichś postępkach, tak? O jakichś coś tu zrobiliśmy źle, tam zrobiliśmy źle. Natomiast w Biblii grzechem, tym głównym zrozumieniem grzechu jest to nietrafienie do celu, tak? To słowo grzech, tłumaczone na polskie jako grzech, oznacza dosłownie nie trafić w cel. Tak? I jeżeli tak na nie spojrzeć, to wyraźnie mówi nam o tym, że właśnie tym głównym, tym grzechem grzechów to jest to, kiedy człowiek stworzony do pewnego celu, zamiast w ten cel trafiać, trafia w bok, tak? Leci w inną stronę, zajmuje się innymi rzeczami. Inne rzeczy są, nie cel jest dla niego najważniejszy, ale wszystko inne, tak? Leci jak ta strzała w kompletnie inną stronę. To jest ta metafora opisująca, czym jest grzech, czyli takie przestępstwo, powiedzielibyśmy bardziej współcześnie, przeciwko Panu Bogu. Bo Bóg ciebie i mnie, każdego z nas, każdego człowieka stworzył w określonym celu. Obdarzył pewnymi darami. Jak mówię, będziemy o tym dalej czytać. Paweł o tym mówi. I to, że tymi darami usługujesz, to, że... I znowu nie mam na myśli, to nie chodzi o to, że ktoś ma być na pełny etat w kościele, czy każdą wolną chwilę spędzać w kościele, bo to zupełnie nie o to chodzi. Mi też nie o to chodzi. Powiem wam z drugiej strony też szczerze, jako pastor. Wcale byście mi tylko przeszkadzali, jakbyście cały czas tu byli. Ale żartuję oczywiście. Ale chodzi o to, żeby usługiwać tym swoim darem. I usługiwać w kościele to też nie mam na myśli, bo to nie ten budynek jest kościołem, ale to my jesteśmy kościołem. I te dary to są często dary, którymi mamy usługiwać naszym rodzinom, naszym sąsiadom, naszym przyjaciołom i ludziom wokół nas. Tak? I to jest Kościół jest w świecie. Jak mówi Biblia, Kościół nie jest ze świata, ale jest w świecie. Tak? I nie chodzi o to, żebyśmy tu tylko za tym płotem biegali i coś robili dla Kościoła, tylko chodzi o to, żebyśmy naszym darem, który Pan Bóg nas obdarzył, i tych darów jest wiele różnych, usługiwali w naszym życiu. Tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie Pan Bóg nas poprowadził, umieścił i gdzie chce nas używać. Więc to jest to, co ma do powiedzenia Paweł. I Paweł tylko zaczyna ten temat. Ta druga część rozdziału, o której będziemy mówić za tydzień, właśnie on dalej wyjaśnia, co jeszcze uważa za swoją chlubę. Tak? I wymienia, że dla niego tą chlubą jest to, że właśnie ta jego wolność, którą ma w Chrystusie, te jego prawa, które otrzymał w Chrystusie, on jest gotów je zawiesić. On jest gotów się ich wyrzec. Tak? I on mówi, jestem gotów stać się dla każdego wszystkim, tak? Dla niewolnika będę jak niewolnik, dla wolnego będę jak wolny, dla Żyda jak Żyd, dla poganina jak poganin, żeby im głosić Ewangelię, bo Paweł rozumiał, że to jest jego dar. Głoszenie Ewangelii jest jego przeznaczeniem, tak? Jest jego tym ananke. I dalej właśnie mówi o tej wolności i tak jak mówię, będziemy o tym jeszcze rozmawiać.